Zaczynamy tekst, który przypada na dzisiaj do rozważania. To jest 5 rozdział 1 listu do Tesaloniczan od 12 wersetu. Bracia już dużo powiedzieli o tym liście, nie będziemy zajmować się ogólnymi kwestiami, tylko skupimy się na kolejnych wersetach tego listu. 12 werset i pierwsza część 13 wersetu brzmi następująco. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Co możemy powiedzieć o tym wezwaniu apostolskim? Pierwszą rzeczą, którą chciałbym podkreślić tu dzisiaj, to to, że Biblia uczy nas, że do służby duchowej, do posługi w Kościele powołuje Bóg i to On takie osoby wyznacza. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, 11 werset i niżej jest napisane: On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. To jest jeden z fragmentów, który podkreśla tę ważną prawdę, że w prawdziwym Kościele Jezusa Chrystusa to nie sami bracia się wyznaczyli, powołali przez to, że wpadli na pomysł kiedyś, że jak to ludzie decydują, co ja będę robić, co tu robić w życiu, czym się tu zająć, żeby tak się nie napracować za dużo, żeby dobrze zarabiać, żeby wygodnie żyć. Tak kiedyś jeden młodzieniec się pytał mamusi, co tu robić i mamusia mówi, to zostań księdzem. A on mówi, no to tak by było, ale ksiądz nie może się żenić. No to pastorem zostań. No i został chłop pastorem. To nie tak się odbywa w Kościele Jezusa Chrystusa, że się ludzie sami tak jakoś namyślą, co by tu w życiu robić i wybrali sobie taką posługę w Kościele. Nie jest też tak, że to inni ludzie wyznaczają w pierwszej kolejności do takiej posługi, tylko jak tu przeczytaliśmy, że to On, Bóg, uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, duszpasterzami i nauczycielami. I w związku z tym, jeżeli to bierzemy pod uwagę, to to wezwanie, które przed nami dzisiaj stoi, nabiera innego znaczenia. Nabiera innej wagi. Dlatego też, jak w Biblii Gdańskiej jest to oddane, abyście poznali tych, którzy pracują między wami i którzy są przełożonymi waszymi w Panu. Abyście poznali, to jest słowo greckie, które znaczy widzieć, oglądać, dostrzegać, doświadczyć, potrafić. I myśl, jaką chciałbym podnieść tu w tym momencie, to jest to, że my jako zbór, tak jak zbór w Tesalonikach, tak i my dzisiaj zbór w Gdańsku, mamy to wezwanie, aby poznać, aby rozpoznać, rozpoznawać Boże powołanie tych braci, których Bóg stawia między nami. Że mamy taki obowiązek wręcz, żeby nie było tak, że Bóg kogoś ustanawia między nami, powołuje do jakiejś służby, a my tego nie dostrzegamy, my tego nie widzimy. I on zmaga się w związku z tym, bo rolą zboru jest to, żeby właśnie rozpoznać takich braci, którzy są powołani przez Boga do posługi, właśnie rozmaitej posługi, do pracy, do przewodzenia w Kościele, a zbór tego nie rozpoznaje. To jest wtedy problem. Bo co ma robić taki brat, którego Bóg powołał do przywództwa, a nikt nie chce za nim podążać? I można powiedzieć, no bo to samozwaniec, to my go za nim nie będziemy podążać. Ale jeśli to jest człowiek przez Boga powołany, tylko nam nie pasuje, bo on trochę nie taki, jak my byśmy chcieli, bo on nie jest miły dla nas, bo on tylko się co pojawi, już od razu napomina, no to właśnie wtedy jest problem. Słowo Boże jednak w wielu miejscach wzywa zbór, wzywa wierzących do tego, żeby mieli odpowiednie podejście do tych, których Bóg powołuje do służby. Poza tym naszym tekstem mamy w pierwszym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, 17 wersecie, 18 wezwanie: starsi, którzy są wspaniałymi przywódcami, godni są podwójnego uznania, zwłaszcza ci, którzy trudnią się głoszeniem słowa i nauczaniem, gdyż Pismo mówi: młócącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska oraz robotnik jest godny swojej zapłaty. Już kiedyś o tym mówiliśmy, rozważając listy do Tymoteusza, że tu bardziej chodzi w tym akurat wezwaniu nie o to, że ogólnie tak mówimy, oj, szanujemy brata, miłujemy, tylko chodziło tam o troskę o jego potrzeby materialne, żeby potrzeby takich braci, którzy oddają się służbie słowa, były zaspokajane przez zbór. A w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, 17 wersecie czytamy: bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli, oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. W tym wezwaniu jest też podkreślony element, że to nie jest taka rola, żeby tylko cieszyć się szacunkiem w społeczności, ale to jest taka rola, która polega na większej odpowiedzialności przed Bogiem, na większym zadaniu. Zdadzą z tego sprawę, jak to robią. Dlatego też właśnie końcówka naszego tekstu, który mamy wyświetlony, mówi: szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. W Biblii Ewangelicznej miejcie takie osoby w wielkim poważaniu, nie w głębokim poważaniu, tylko w wielkim poważaniu, to jest napisane. Daszcie je miłością ze względu na ich pracę. I to jest bardzo ważna myśl, bo my zasadniczo jesteśmy tacy, że jeśli ktoś jest miły dla nas, to my jesteśmy mili dla niego. Miłujemy tych, którzy nas miłują, którzy nie załażą nam za skórę, którzy są przyjemni dla nas, to my z takim bratem to byśmy cały czas byśmy go tam kawkę z nim pili, spotykali się, jak my kochamy tego brata. Jeszcze nawet mu zaczniemy mówić braciszka, bo on jest taki miły. Tu jest powiedziane, że my mamy szanować, mieć w poważaniu takich braci, nie ze względu na to, że oni są dla nas mili, ale ze względu na ich pracę, którą wykonują. I niekoniecznie muszą być dla nas mili, to już jest kwestia ich posłuszeństwa Słowu Bożemu, na ile oni stosują się i są mili. Ale jeśli czasem nawet nie mogą być mili, to należy mimo wszystko, jest powiedziane, darzyć ich miłością ze względu na ich pracę. Czy to jest jasne? To jest w niektórych środowiskach dosyć problematyczne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy czują się jednakowo ważni, jednakowo oświeceni, mamy dostęp do wszystkiego, co tylko człowiek może pomyśleć i obdarzanie innych ludzi autorytetem, szacunkiem, miłością nie przychodzi nam naturalnie łatwo. Dlatego też to wezwanie apostolskie ma znaczenie, żeby nie było tak, że bracia, którzy poświęcają się, usługują. Jedyne, na co mogą liczyć, to to, że ktoś ich po nabożeństwie czy po kazaniu zjedzie za coś, że się pomylił, że nie tak głosi, bo tak w niektórych miejscach jest. To jeszcze dobrze, jak ktoś zaczeka, żeby po nabożeństwie dopaść i tam przekazać, bo są przypadki, że już w czasie nabożeństwa już widać, że się ten brat tam bardzo mocno burzy i się sprzeciwia temu, co jest mówione w danym momencie. I nie jest to łatwe i apostoł Paweł to wiedział, zresztą to się pojawia w jego listach, w jego nauczaniu, że na przykład przez zbór w Koryncie był mocno poniżany i odmawiano mu w ogóle apostolstwa, że on w ogóle nie jest żadnym apostołem, bo kimże on jest. Dlatego też mamy dalszą część 13 wersetu, gdzie jest napisane: zachowujcie pokój między sobą. Pokój, hebrajskie szalom, greckie airene, to jest postawa w stosunku do drugiego człowieka, postawa największej życzliwości, nastawienie pozytywne, nastawienie serdeczne do drugiego człowieka. W tym pojęciu kryje się troska o to, żeby drugiemu człowiekowi działać zawsze na korzyść, żeby troszczyć się o to, co najlepsze dla tego drugiego człowieka i pod względem materialnym, i pod względem społecznym, także duchowym, bo w zborze o to też zawsze powinniśmy się troszczyć. I tu jest powiedziane: zachowujcie pokój między sobą. Dlaczego to jest tak tu podkreślone? Nie tylko zachowujcie pokój. No bo jest tak, że często jesteśmy bardziej skłonni mieć dobre relacje z ludźmi skąd inąd, gdzieś tam dalej, żyjącymi, mieszkającymi, z którymi się od czasu do czasu widzimy, niż z tymi, którymi mamy do czynienia na co dzień. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Rzymian 12, 18. No i to jest bardzo bezpieczne wezwanie, no bo jeśli to od nas zależy, to jak najbardziej, ale przecież nie zawsze to od nas zależy. Przecież ja nie jestem do wojny, ale jak ona na mnie patrzy, tak, to widać, że ona nie chce ze mną zgody, pokoju. I już jestem zwolniony. Nie myślę o tym, żeby jak podejść, jak doprowadzić do jedności, jak doprowadzić do zgody, tylko widzę, że nie ma, do tanga trzeba dwojka. Nie widzę w nim jakiegoś działania na rzecz pokoju, to czuję się zwolniony. Tutaj mamy wezwanie, żebyśmy zachowywali pokój między sobą. W przekładzie KUL: żyjcie ze sobą w pokoju. I tu chodzi o kręgi zboru, bo wiecie, że może nie wiecie, ale tak bywało, że w niektórych zborach dochodziło do konfliktów, że jakieś dwie siostry nie mogły się ze sobą jakoś tam zgodzić, że boczyły się, że nie chciały się spotykać. I apostoł Paweł musiał ich napominać, żeby zachowywały jedność, żeby się nie kłóciły, ze sobą wojny nie prowadziły. Żyjcie ze sobą w pokoju, zachowujcie pokój między sobą. To jest wezwanie właśnie dlatego ważne, że w różnych sferach może dochodzić do konfliktu. Pomijając już nawet tę kwestię, że czasem między właśnie tymi braćmi starszymi, przewodzącymi w zborze dochodzi czasem do nieprzyjemnych sytuacji, bo oni mają obowiązek przed Panem, żeby napominać wierzących. Nie tylko mówić miłe słowa, ale także czasem wezwać do zmiany, do pokuty, do uporządkowania czegoś, do zmiany zachowania. I to wywołuje napięcie, to się nie podoba. Ileż razy mi się to przytrafiło, że tylko odważyłem się komuś powiedzieć coś trochę twardziej, bo zachowanie było nie takie. I już ta siostra czy ten brat, i już go nie ma w zborze, bo on tu nie przychodzi, żeby go napominać. Bo jej się tutaj nie widzi coś takiego, żeby ktoś odważył się go napominać. No i prawda jest, że w Kościele wszystko jest dobrowolne, ale Biblia zobowiązuje braci starszych, braci, którzy poświęcają się służbie nauczania, służbie duszpasterskiej, że mają właśnie napominać, wychowywać, prowadzić zbór do tego pełnego upodobania w oczach Bożych. Dlatego to wezwanie „Żyjcie ze sobą w pokoju”, następujące zaraz po tym właśnie wątku o konieczności poważania czy szanowania braci, którzy pracują między nami, ono ma tutaj właśnie taki związek. Ale trzeba to też rozszerzyć, bo są też różne inne kwestie, w których może dochodzić do napięć między nami. Wystarczy, że mamy tutaj po prostu Słowo Boże wprost powiedziane. Żyjcie ze sobą w pokoju, zachowujcie pokój między sobą, a to każdemu z nas powinno dawać do myślenia, że nawet jeśli się zdarzy, że jest coś nie po naszej myśli, że ktoś, my zgłosiliśmy jakiś wniosek i nie został wzięty pod uwagę, to nie może tak być, że już my się od razu obrażamy, że my tu głosu nie mamy, że tu jesteśmy nieważni, to idę sobie, albo to się zamknę i w ogóle nic nie będę już więcej robić, nie będę nic, żadnych wniosków zgłaszać, jak mnie to już nie obchodzi. Zachowanie pokoju wymaga pewnej determinacji, bo gdyby to przychodziło tak łatwo, to by wcale nie trzeba było wzywać wierzących do tego. Ale ponieważ ten pokój może być czasem zakłócony z byle powodu, dlatego mamy to wezwanie apostolskie. Następny werset, werset 14. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Mamy tutaj, widzicie, całą listę postaw, zachowań, które mają mieć miejsce w zborze Chrystusowym. Pierwsze wezwanie, napominajcie niesfornych. W Biblii Ewangelicznej upominajcie niekarnych. To w Kościele, to w zborze mogą być tacy ludzie, niesforni i niekarni? No, to jest greckie słowo ataktos, co znaczy niezdyscyplinowany, nieuporządkowany. Może być w zborze ktoś niezdyscyplinowany? No niestety najwyraźniej w Tesalonikach tacy się trafiali. W pierwszym kościele się tacy trafiali, a co mówić w naszych czasach. Biblia Gdańska mówi tutaj dosłownie, napominajcie tych, którzy nie stoją w rzędzie. Znaczy jest jakiś rząd, nie rząd RP, rozumiecie, tylko jakiś porządek, rządek, porządek i z natury niektórzy ludzie lubią się wyłamywać. Jeżeli prosisz, usiądźcie tu z przodu, to celowo nie usiądą z przodu. Jeżeli bym prosił, proszę przejść tam do tyłu, usiądź tam z tyłu, to nie, bo ja, jeżeli umawiamy się, że coś będziemy robić w danym czasie, to już jest, to nie odpowiada mi to. Biblia tu mówi, że takie osoby należy zostawić w spokoju. Uśmiechać się do nich, kawkę im zaproponować i niech sobie robią, co chcą. Nie, tu Biblia mówi, że mamy napominać takie osoby, że mamy wzywać takie osoby do uporządkowania. No, czasem widać, jak to w rodzinie wygląda, kiedy rodzice, jak dziecko jest niesforne, nie chce zrobić tak, jak mówią rodzice, jaki kłopot mają rodzice wtedy z takim dzieckiem. Niektórzy z rodziców opuszczają ręce i mówią, a dam spokój, no, nie chcę być posłuszny. No, przecież dzisiaj nie możesz klapsa dać, bo zaraz zadzwoni dziecko, jest ledwo samo, a już potrafi wybrać te 112, czy tam ile się wybiera. I nie można dyscyplinować. I widać, jak to potem w społeczeństwie wygląda. No w zborze tutaj mamy wezwanie, żeby upominać niekarnych, żeby się narażać, no bo trzeba się wtedy narazić, że ktoś będzie niezadowolony, a nawet zacznie działać przeciwko. Drugie wezwanie, pocieszajcie lękliwych, pocieszajcie bojaźliwych, jak w Biblii Warszawskiej jest to oddane. Pocieszajcie bojaźliwych. Jest tu greckie słowo, które znaczy nakłonić, zachęcić, dodać otuchy, pocieszyć, uspokoić. Osoby, które są bojaźliwe, które są lękliwe, które nie czują się pewnie, potrzebują właśnie takiej troski, żeby im dodać otuchy. Nie jest dobrze, kiedy w zborze taka osoba poczuje, że mając tę swoją cechę, jeszcze niedojrzałą cechę, nie zostanie potraktowana właściwie, tylko może nawet czasem jakoś wyśmiana, że ktoś spojrzy na nią z góry, powie, co ty tu się, czemu ty się taka lękliwa jesteś? A gdzie twoja wiara, siostro? Ty te czasu jesteś już z Boży, jak ty się zachowujesz, siostro? Ty powinnaś, no to nie jest właściwy duch w przypadku, kiedy ktoś ma taką naturę, kiedy się jest niepewny, nie czuje się pewnie, takie czasy, jakieś trudności przyjdą. Ważne bardzo, żebyśmy nie postąpili wtedy z takimi osobami, patrząc na nie z góry. Naszą rolą jest, żeby nieść poprzez swoje zachowanie, nieść pocieszenie dla osób lękliwych, bojaźliwych. To jest to samo słowo, greckie słowo, które zostało użyte w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, 19 wersecie, jak to wielu spośród Żydów zebrało się u Marii i Marty, aby je pocieszyć po stracie brata. Znaczy, ludzie okazali empatię, okazali zainteresowanie, przyszli, żeby dodać otuchy, bo te siostry bardzo przeżywały, że ich brat umarł. Tak samo w pierwszym liście do Tesaloniczan w 2 rozdziale, 11 wersecie, czyli już z tym tekstem się zetknęliśmy, z tym słówkiem, rozważając pierwszy list do Tesaloniczan. Wiecie także, jak każdego spośród was, niczym ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy, jak mu po przyjacielsku radziliśmy, jak go nakłanialiśmy, aby prowadził życie godne Boga. I tu jest to właśnie to słowo, jak zachęcaliśmy. To jest bardzo ważne, żeby w momencie, kiedy widzimy kogoś, kto może naszym zdaniem zupełnie niepotrzebnie, ale się obawia, ale lęka się, jest taki roztrzęsiony, niepewny, żeby takiemu komuś dodać otuchy. Wspierajcie słabych, czytamy tutaj dalej. Wspierajcie słabych, to słowo wspierajcie, to greckie antechomai, co znaczy trzymać się czegoś, uczepić się czegoś, troszczyć się o kogoś. No to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza to znaczenie uczepić się czegoś. Znaczy, że jeżeli widzimy kogoś, kto jest słaby, głównie tu chodzi nie o fizyczną siłę, a nie psychiczną, tylko chodzi o jego duchową stronę, że jest słaby, jako wierzący jest jeszcze słaby. Chodzi o to, żeby się uczepić takiego człowieka, żeby mu pomóc, żeby go nie zostawić samemu sobie z jego słabością rozpoznawania woli Bożej, rozumienia Pisma Świętego, zajmowania właściwych postaw chrześcijańskich, żeby go nie zostawić, żeby się uczepić. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, czytamy w Rzymian 15 rozdziale. Nie mieć upodobania sami w sobie, tylko mieć tę troskę o tych słabych. Tu właśnie tutaj to wezwanie, podtrzymujcie słabych. I to nie w sensie, że tylko wtedy, kiedy oni błagają cię o to, żebyś im pomógł, ale w sensie, żeby się uczepić ich i ich podtrzymać. Oni nawet może powiedzą, nie potrzebuję siostro, nie potrzebuję bracie, a my się uczepiajmy, tak jak kiedyś Akwila i Pryscyla uczepili się Apolosa, który był już kaznodzieją, ale oni się go uczepili, aby mu dokładniej wyłożyć drogę Bożą, bo on jeszcze pewnych rzeczy nie rozumiał na początku swojej służby. I następne, ostatnie wezwanie. Bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Miejcie cierpliwość dla wszystkich, Biblia Ewangeliczna. Biblia Gdańska, nie skwapliwość cierpliwymi bądźcie przeciwko wszystkim. Jest greckie słowo makrotymeo, co znaczy być cierpliwym, wytrwać, znosić cierpliwie, zwlekać, nawet zwlekać to znaczy. To samo słowo jest użyte w drugim liście Piotra, gdzie apostoł Piotr wyjaśnia, dlaczego jeszcze Pan nie zakończył tego porządku rzeczy i mówi, że On nie zwleka, tylko używa cierpliwości przeciwko nam, jak mówi Biblia Gdańska, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali. I On dlatego zwleka, On czeka, On jest cierpliwy, On nie działa pochopnie, pośpiesznie, tylko jeszcze czeka. I właśnie do takiej postawy wzywa nas tutaj Słowo Boże. Bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich, czyli miejcie cierpliwość dla wszystkich. Bywa nieraz tak, że się ktoś zachowa, może dlatego czasem, że czegoś nie rozumie jeszcze, a czasem może na przekór, czasem się zachowa, jakby specjalnie chciał wywołać wilka z lasu, stworzyć konflikt i już byśmy byli gotowi działać. Otóż nie, otóż powinniśmy zachować powściągliwość, wyczekać, zwlekać z reakcją, dać czas, dać szansę, tak jak Bóg daje ludziom czas, żeby się jeszcze opamiętali, bo przecież wszyscy zasługujemy na to, że w jednej chwili mógłby Bóg to wszystko zakończyć. Ale On tego nie robi, On czeka jeszcze, żeby się następne osoby, jeszcze następne nawróciły. I my w stosunku do siebie nawzajem powinniśmy być tacy. Tacy powinniśmy być jako rodzice w stosunku do dzieci, tacy powinniśmy być w zborze między sobą, mąż do żony, żona do męża. Nie szybko, podpadłeś, koniec, kara, konsekwencje, tylko jak to Mojżesz tam łagodził gniew Pana, kiedy Bóg mówi, już koniec z tym ludem, już nie mogę na to patrzeć. Mojżesz łagodził gniew Pana, błagał, żeby Bóg się powstrzymał jeszcze, żeby jeszcze dał jedną szansę. I my mamy w stosunku do siebie tacy być. Jak usłyszymy, że tam jakaś siostra czy brat coś zrobił, już tam inni nadają, uch, to kto można, to spróbuj zadziałać tak, żeby złagodzić to, żeby powiedzieć, ona jest młoda we wierze, on jeszcze swego nie przeżył, jeszcze nie jest doświadczony. Dajmy mu czas, dajmy mu szansę. Miejcie cierpliwość. Nie bądźcie tacy skwapliwi, żeby skwapliwie dopaść kogoś i wypunktować. Tylko bądźmy wielkoduszni, jak to jest powiedziane. Werset 15. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Biblia Ewangeliczna oddaje to tak. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze starajcie się o to, co dobre we wzajemnych stosunkach i dobre dla wszystkich. Jest to prawda, że zasadniczo jest w nas taka postawa, że jeśli ktoś nam zalezie za skórę, to my mu też jesteśmy gotowi oddać. Oddać pięknym za nadobne. To jest gdzieś w naturze. Jak Kuba Bogu, jak to Gabriel ostatnio, tak Bóg Kubie. Ktoś jeszcze inaczej mówił, jak Fidel Bogu, tak Bóg Kubie. I to jest w naturze, żeby właśnie odpłacać. A tu Słowo Boże uczy nas innej postawy. Dokładnie tego uczył Pan Jezus w kazaniu na górze. Pamiętamy z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, 38 werset. Wiecie, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Takie prawo, prawo odpłaty. Prawo, które wcale nie jest złym prawem, byśmy powiedzieli. Bo ono już wtedy ograniczało bardzo zemstę. Ale Pan chce prowadzić swoich uczniów dużo dalej, dużo głębiej. I mówi, a ja wam powiadam, nie odwzajemniajcie zła. Temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nadstaw również lewy. Temu, kto cię pozywa do sądu i chce ci zabrać tunikę, zostaw także płaszcz. Kto by cię przymuszał, byś niósł jego ciężar jedną milę, nieś dwie mile. Oto postawa, której oczekuje od nas Pan. I dlatego w zborze powinniśmy o to zadbać, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał. Baczcie, to jest słowo, które mówi o uwadze, o skupionej uwadze, o koncentracji na tym, żeby to nam nie uleciało. I my powinniśmy wzajemnie o to się troszczyć, żeby w zborze nie dochodziło do takich sytuacji, że jeden drugiemu odpłaca złem za złe. Może się zdarzyć, że ktoś nam wyrządzi jakąś krzywdę, że ktoś się zachowa źle w stosunku do nas, że nas obgada, że nam jakąś przykrość sprawi. Może się tak zdarzyć, nie jesteśmy tu aniołami, ale mamy pilnować się wzajemnie, żeby nie odpłacać sobie tym samym. Bo jest taka naturalna pokusa, że jeśli ja usłyszę, że ktoś mi obrobił tam, powiedzmy, tak zwany tyłek, to żebym nie poddał się temu, żeby na niego też coś znaleźć i przy innych ludziach trochę ulżyć sobie i poopowiadać, jaka to ona jest albo jaki to on jest. I co ja też się dowiedziałem o nim ostatnio. I to wcale nie jest on taki kryształowy, jak to inni mówią, bo on ma też za uszami różne rzeczy. To jest gdzieś w naturze człowieka. I baczcie, żeby między wami do czegoś takiego nie dochodziło. Ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem. Zachowujcie pokój między sobą, to jakby się powtarza ta myśl. To jest właśnie czynienie dobrze dla drugich. Staranie się o to, żebyśmy wszyscy działali, żeby nie było też takiej sytuacji, że jedni starają się czynić dobrze dla drugich i się poświęcają i oddają się temu zadaniu, a drudzy tylko korzystają z tego, a palcem nie kiwną, żeby coś robić dobrego dla drugich. To jest ważne, żeby to robić wzajemnie, jak tu jest powiedziane. Starajcie się o to, co dobre we wzajemnych stosunkach i dobre dla wszystkich. Znowu, żeby nie było tak, że my tu między sobą to trzymamy sztamę, a o innych mówimy źle, na innych nadajemy, a nawet im czasem pod górkę zrobimy, bo nie należą do naszego zboru. Bo nasz zbór jest taki wspaniały i my się kochamy, ale inni to są B. Nie, powinniśmy wydawać takie świadectwo, że nie tylko wzajemnie się miłujemy i troszczymy się o siebie, ale też staramy się o to, co dobre dla wszystkich. Jasne to jest, co mówimy? Mocno się już umęczyliście tym rozważaniem? To jeszcze troszeczkę. 16 werset. Zawsze się radujcie. Nawet jak wykład jest, się przedłuża, to się też radujcie. W każdych okolicznościach, to jest greckie słowo chairo, co znaczy cieszyć się, radować się, być wesołym. Zawsze być wesołym? To nie na moją głowę i nie na moje emocje. Ja z natury nie jestem wesołkiem, ktoś powie. Ale właśnie dlatego, że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, to w każdych okolicznościach masz tę postawę zachowywać. Zawsze się radujcie. O apostołach jest powiedziane ostatnio, żeśmy to z moją żoną jakoś zwrócili na to uwagę w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale. Następnie przywołali apostołów, wymierzyli im chłostę, zabronili mówić w imieniu Jezusa i zwolnili. Oni natomiast opuszczali wysoką radę, ciesząc się, to jest właśnie to słowo tutaj, chairo, ciesząc się, że zostali uznani za godnych tak niegodnego potraktowania. Dla jego imienia, dla imienia Jezusa oczywiście. Ale oni się nie dali przytłoczyć. Nie popsuli im humoru ci, którzy ich wychłostali. Oni w takich również okolicznościach potrafili być radośni. 2 Koryntian 6:10 mówi, jako zasmuceni, a jednak zawsze radośni. Tak, będziemy I nawet powiemy, że w tych czasach mamy więcej powodów do smutku, do przeżywania różnych stanów przykrości, a jednak Biblia mówi, że powinniśmy zachowywać tę wewnętrzną pogodę ducha, zawsze zachować radość w Panu, chociaż czasem przez łzy. No, bądźmy takimi ludźmi, bracia i siostry. Bądźmy tacy, że we wszystkich sytuacjach potrafimy odnaleźć jakiś powód do radości, do zadowolenia, do dziękczynienia Bogu. 17 werset. Bez przystanku się módlcie. Greckie słowo znaczy nieustannie, ciągle. To znaczy, że Biblia nas wzywa do zachowywania takiej postawy modlitwy 24 na dobę, żebyśmy byli w takim stanie serca, które rozmawia z Bogiem, które żyje w dialogu z Bogiem. W liście do Rzymian w 1:9 to słówko się pojawia. Jest to napisane: Bóg, któremu służę z głębi mego ducha, głosząc dobrą nowinę Jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie was wspominam. Apostoł Paweł miał wierzących w Rzymie cały czas gdzieś tam w swoim sercu i gdzieś tam wzmiankował ciągle, coś o nich tam myślał, ciągle gdzieś tam albo Bogu o nich mówił, albo rozmawiał z innymi ludźmi. Oni po prostu byli cały czas w jego sercu. Ale przecież nie było tak, że on bez przerwy chodził i mówił: bracia i siostry w Rzymie, bracia i siostry w Rzymie, jak kocham braci i siostry w Rzymie i tak dalej. To nie o to chodziło. Tutaj chodziło o to, że on po prostu miał ich na uwadze i przywoływał ich w różnych sytuacjach. 1 Tesaloniczan 1:3, czyli niedawno żeśmy to rozważali, pamiętając o dziele waszej wiary, trudzie miłości i wytrwałości nadziei, którą wiążecie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Pamiętając o dziele waszej wiary, to też to słowo jest. Czy że mam to na względzie, biorę to pod uwagę. I gdy czytamy, żeby się nieustannie modlić, bez przestanku się modlić, to właśnie o to tutaj chodzi, że modlitwa jest stanem naszego serca, że my ciągle mamy to w zanadrzu. Tak jak mamy telefon online włączony i ciągle z niego korzystamy, żeby z tym czy z tamtym porozmawiać, tak mamy taką gorącą linię z Bogiem, że gdy tylko zachodzi jakaś sytuacja, jakaś potrzeba, a nawet powiemy czasem bez potrzeby, bo niektórzy dzwonią bez potrzeby. O tak dzwonią, tak sobie pogadać, nie? Bo mają wewnętrzną potrzebę kontaktu, nie jakiś interes nimi powoduje, nie jakaś konkretna sprawa do załatwienia, ale potrzeba relacji. Tak my nieustannie, bez przystanku, bez przestanku się módlcie. Po prostu miejcie to cały czas na uwadze. Dlatego i my dziękujemy Bogu nieustannie za to, że przyjęliście od nas słowo poselstwa Bożego, nie jako słowo ludzkie, ale zgodnie z tym, jak jest naprawdę, jako słowo Boga, który też w was wierzących skutecznie działa. 1 Tesaloniczan 2:13, też to rozważaliśmy. I tutaj znowu się pojawia ta myśl, że nieustannie mamy to na uwadze i dziękujemy za to Bogu, że wy przyjęliście Słowo Boże, które głosiliśmy. Czyli mamy to cały czas gdzieś tam z tyłu głowy. Bierzemy to pod uwagę. I właśnie chciałbym, żebyśmy tak spojrzeli na to wezwanie, że tu nie rzecz w tym, że mamy bez przerwy chodzić i się modlić, tylko że mamy bez przystanku się modlić. Wyczuwamy tę różnicę, że to nie rzecz w tym, że bo ktoś mówi, ja całą godzinę spędziłem na modlitwie, a niektóre zbory ogłaszają, że my mamy teraz 24 godziny modlitwę bez przerwy, albo post miał, przez 40 dni teraz pościmy. I ogłaszają to. I to oznacza, że tam jest taka koncentracja i oni muszą to wytrzymać. To Słowo Boże nie nakłada na nas takiego ciężaru, takiego obowiązku, że my musimy jakoś to w czasie częstotliwością czy intensywnością modlitwy dawać świadectwo, że my się nieustannie modlimy, ale że my jesteśmy w ogóle ludźmi modlitwy, że rozmawiamy z Bogiem, że w każdej chwili się do Niego odzywamy, że mamy tę potrzebę. 18 werset. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Efezjan 5:20 czytamy. Takich miejsc wzywających nas do dziękczynienia, do stałego dziękczynienia jest wiele w nauce apostolskiej. I tu jeszcze w tym naszym tekście mamy to podkreślenie, że taka postawa jest wolą Bożą względem nas. Że Bóg sobie życzy, żebyśmy byli na tyle dojrzali, żeby Bogu podziękować nie tylko za to, co dobrego nas spotkało, ale również za to, co w ogólnym odbiorze nie jest dobre, a nawet jest przykre. Żebyśmy potrafili Bogu podziękować i za te chwile trudne, i za te chwile nieprzyjemne, bo one też mają swoje znaczenie w całym procesie wychowawczym. I żeby nie było też tak, że my Bogu dziękujemy za coś dopiero po 15-20 latach, tak jak to niektórzy po tym, jak przez lata dzieciństwa przeklinali swoich rodziców za to, że mieli takie trudne wychowanie, że twardą ręką ich wychowywali. Dopiero jak gość osiągnie lat 40 czy 30 parę, mówi: dziękuję wam rodzice, żeście mi dokręcali śrubę, dziękuję, żeście nie pozwolili mi robić to, co bym chciał robić, dziękuję, oj, bardzo wam dziękuję, dopiero po latach. Chodzi o to, żebyśmy my nie byli tacy. Mi się ciśnie teraz taki obraz, jak starałem się kiedyś tam 20 lat temu o kaplicę, o miejsce dla zboru i tam tak się nastawiłem, że już tam i nic z tego nie wyszło. I potem w innym miejscu też nic nie wyszło. I czasem taka gorycz zaczynała mi podchodzić tu pod gardło i zaczęła mnie dusić. Dlaczego, Boże, nie wysłuchałeś? I dopiero w 2015 czy 16 roku, w 16 już tak konkretnie: Boże, dziękuję ci, żeś mnie nie wysłuchał wtedy, że nie dałeś nam tego kina z nic, że nie dałeś nam tej łaźni w Nowym Porcie, że nie dałeś nam tego i działki tam w Oliwie i tak dalej. No to trochę, ja już wtedy powinienem być dojrzały na tyle i podziękować Bogu. Panie, dziękuję ci, że nic z tego nie wyszło, bo ci ufam, że ty wiesz lepiej. Chodzi o to, żebyśmy w porę dziękowali. Nie dopiero, jakbyśmy wyrazili zaufanie do Boga. Jeśli proszę o coś bardzo, a Bóg mi nie dał tego, to powinien skłonić głowę i powiedzieć: dziękuję. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Taka jest wola Boża, żeby dziękować, a może nawet taka i wola Boża, żeby właśnie cię to spotkało w tym momencie. Bo to cię kształtuje, bo to cię uformuje na prawdziwego ucznia Jezusa Chrystusa, który powie: nie moja wola, ale twoja wola niech się stanie, tak jak to zrobił nasz Pan. Jeszcze jeden werset chociaż. Ducha nie gaście. 19 werset z naszego tekstu. Ducha nie zagaszajcie, mówi Biblia Gdańska. To jest greckie słowo, które znaczy zgasić, stłumić. I to samo słowo pojawia się w Ewangelii Mateusza 12:20, gdzie jest powiedziane o Jezusie: trzciny nadłamanej nie dołamie i tlejącego się knota nie dogasi. Nie dogasi, nie stłumi, nie zgasi. A Mateusza 25:8 to samo słowo, które zostało włożone w usta tych bezmyślnych czy głupich panien, które mówią: ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. To samo słowo. I myśl jest tutaj taka, że gdy Bóg przez swego ducha zaczyna działać, działa poprzez ludzi, Różnie to wygląda. Czasem jest tak, że to nam jakoś nie pasuje albo w jakiś sposób wykracza poza przyjęte przez nas normy, uznanie tego, co właściwe, a niewłaściwe. I rzecz w tym, że w Kościele nie może, nie powinno tak być, że gdy Duch zaczyna działać, my to przygaszamy, zagaszamy to działanie, bo to może zakłócić nasz porządek rzeczy, bo to może nam się w jakiś sposób nie zgadzać z tym, jak my rozumiemy działanie Ducha Świętego. Trzeba uważać, żeby nie zgasić działania Ducha Świętego. Duch Święty jest osobą. Tak jak nas łatwo jest zgasić, próbujemy na przykład coś zrobić, działać i czasem wystarczy jedno słowo krytyki albo nawet spojrzenie krzywe brata czy siostry i już zgaszony, i już wycofuje się, rezygnuje. Duch Święty nie powinien nigdy w Kościele Jezusa Chrystusa zetknąć się z taką postawą, że my sceptycznie podejdziemy do czegoś, co On chce między nami zrobić. Że my będziemy tacy oporni, niechętni. Powinniśmy z radością podejmować to, co Duch Święty zaczyna robić. Tylko wtedy to działanie Ducha Świętego będzie się między nami rozwijać, będzie tego coraz więcej. Tutaj też mowa o darach Ducha Świętego. Żaden dar Ducha Świętego nie rozwinie się w zborze, w którym wszyscy krytycznie patrzą i szybko zgaszą takie. Ktoś się odezwie, jakieś słowo chce przekazać, słowo wiedzy, słowo mądrości, jest poruszony, a inni, co to w ogóle, chyba sobie sama to wymyśliła. No i już duch jest zgaszony, jeszcze dojdzie to do takiej osoby, że tak w zborze jest potraktowana. Uważajcie, ducha nie gaście, ducha nie zagaszajcie. Proroctw nie lekceważcie. Słowo, które tutaj jest oddane jako proroctwo, to greckie słowo, które znaczy przepowiadanie, dar wieszczenia, dar proroczy, proroctwo, też dar objaśniania Pisma Świętego. W liście do Rzymian, 12 rozdziale, 6 wersecie czytamy, stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary, czy to prorokowania, i tu właśnie jest to greckie słowo profeteja, i takich miejsc jest sporo, które właśnie mówi o przekazywaniu słowa, słowa od Boga. Greckie słowo w tym naszym tekście, które znamy tutaj jako lekceważenie, to znaczy mieć za nic, zlekceważyć. I patrzcie, czego nas tutaj uczy Słowo Boże, żeby nie dochodziło, tak jak wcześniej, ducha nie gaście, tak żeby też tu w konkretnej kwestii przekazywania Słowa Bożego, żeby nie dochodziło do tego, że to Słowo będzie za nic potraktowane, będzie zlekceważone. A takie postawy się mogły i się pojawiały wśród ludzi. To greckie słowo, które tłumaczymy jako mieć za nic, lekceważyć, jest na przykład 1 Koryntian 16, rozdziale 10 wersecie. Gdyby pojawił się Tymoteusz, zapewnijcie mu spokojny pobyt, ponieważ wykonuje dzieło Pana tak jak ja. Niego więc nikt nie lekceważy. Młody człowiek, posłany i oto może być w Koryncie potraktowany jak jakiś intruz, nic nieznaczący. Zresztą jak nawet święty Paweł, jak mówiliśmy, tam był tak traktowany. To co mówić jego wysłannik Tymoteusz? O samym Pawle w drugim do Koryntian czytamy 10:10, jak mówią, listy wprawdzie groźne i surowe, lecz postura nędzna i mowa do niczego. I tu jest właśnie to słowo mieć za nic. Mowa do niczego, mowa byle jaka. I oto jaka lekcja z tego płynie? Żeby czasem w zborze naszym, bo mówmy o naszym zborze, nie dochodziło do tego, że ktoś się dzieli jakimś słowem, że ktoś przekazuje jakieś słowo. Tutaj chodzi ogólnie o przekazywanie słowa, nie tylko takie momenty, kiedy ktoś mówi, teraz Pan mi objawił, tak mówi Duch Święty, teraz przekazuję słowo prorocze do zboru. Ale również, kiedy przekazujemy słowo z kazalnicy, kiedy nauczamy Słowa Bożego, kiedy jakiś młody brat staje za kazalnicą i przekazuje jakieś słowo, żeby nikt tego nie lekceważył, nie miał tego za nic. To jest jeden z, powiedziałbym, powszechnych grzechów w dzisiejszym Kościele, że się lekceważy to, co jest głoszone, że to nie jest aż takie ważne, że to on mówi tam. Uważajmy, żeby czegoś takiego Pan nie zauważył między nami, że my lekceważymy słowo, które jest głoszone. Lekceważenie nie polega tylko na tym, że machniemy ręką i powiemy, co tam, będę się przejmować tym, co mówi. Lekceważenie może polegać również na tym, że my jak najbardziej tu nawet w modlitwie podziękujemy za słowo, tylko że w ogóle go nie weźmiemy pod uwagę w życiu. I na tym kończymy dzisiaj przedłużony trochę wykład. Zapraszam was do modlitwy. Powstańmy, proszę.